Hello,
witam Ciebie.
Hello.
Co słychać? Jak żyjesz?
Dziękuję, dobrze. A u Ciebie?
Mnie?
Pamiętałem, dzisiaj pamiętałem.
Dobrze, dzięki. Ale powiedz, dziękuję. U mnie też wszystko znakomicie, jak najlepiej. Lub nie. Powiedz mi o jednej rzeczy, którą powinienem wiedzieć z ostatnich 10 dni.
Michael Jordan is back.
Dobrze, ale nie ze sportu. Co powinienem wiedzieć z ostatnich 3-4 dni? Może jest coś takiego, co mi się przyda w życiu? Informacja.
Wiesz co, będę prowadził palmę i będę się zastanawiał nad tym, co to może być.
Dobrze, okej.
Może coś wróci.
Czy wybory się odbędą cały czas?
Na razie tak.
Dobrze, rozumiem. Dobrze, mój drogi, ile odcinków widziałeś The Last Dance?
2.
Dobrze.
Nie jestem Billem Simonsem.
Nie mogę się doczekać twojego podcastu o Last Dance.
Proszę.
No proszę właśnie.
Odcinek pierwszy.
Pierwszy jest...
Krótkie wprowadzenie, kim jest Michael Jordan.
Dobrze.
Więc cała historia Wilmington, historia rywalizacji z bratem, o tym, że był w szkole, w liceum, to Lake High się nazywało, tak? Lake High, tak, coś takiego, Lake High. Potem, że został wypatrzony przez Uniwersytet Kalifornii Północnej.
Dobrze, widziałeś, dobrze, przygotowany, widziałeś.
Wszyscy byli niezwykle podekscytowani. No, historia pierwszego rzutu i zdobycia mistrzostwa i tam już Patrick Ewing, który coś tam opowiada, jakieś historie związane z tym meczem i że trener pozwolił mu ten rzut oddać, że nie oddawał go Worthy, nie oddawał go Perkins, tylko oddawał go właśnie Jordan.
Z prawego skrzydła, dobrze pamiętam? Taki przy linii końcowej?
Z lewego
przy linii końcowej, no.
No tak przytrumięte raczej.
Przytrumięte. To nawet nie wiem, o który rzut chodzi. Chodzi o rzut w koledżu, tak? W ostatni mecz koledżu. Finał, tak?
Finał. I już widać, znaczy, i to jest jakby taki, to jest taki wstęp, pojawia się Rosalinda, Jordan, mamuśka.
Ale co widać wtedy? No?
Znaczy nie, widać już jakby, jak będzie prowadzona narracja, jakby niezależnie co by się działo, w tego typu filmach zawsze jest taki dobry i zły. I tym złym będzie Jerry Krause i on jest jakby...
Jerry Krause, no, który nie żyje, tak?
Nie żyje, 2017 rok.
Aha, czyli scapegoatem jest gość, który nie żyje, a film jest o gościu, który produkuje ten film. Woo, should be so excited. Z punktu widzenia adwokata jesteś pewnie pod, z punktu widzenia, no, z prawniczego punktu widzenia jesteś podniecony.
Tak, zasada audiatur et altera pars została naruszona.
Ale był ten problem. Pamiętam, bo widzę już tutaj, przepraszam, że ci wejdę w zdanie. Oczywiście, że atrakcyjny wątek w tym temacie to dla mnie. Ten temat Jerry'ego Krause, pamiętam, był poruszany przy okazji śmierci Jerry'ego Krause. Wtedy wysypały się takie posty, które miały trochę uświęcić Jerry'ego Krause. W sensie, no, że to nie było tak źle, że on nie był taki zły, że itd.
Oczywiście jest próba takiego, wiesz, takiego poziomowania, jak ja to mówię, postaci. Czyli z jednej strony jest powiedziane, że rzeczywiście był małym, zakompleksionym grubaskiem, który wiedział, więc uważał, że najważniejszy w zdobywaniu tytułów jest
organizacja.
On tam jest oczywiście jakiś taki, wiesz, on trochę tłumaczy, że został źle zrozumiany. A z drugiej strony jednak nikt nie odmawia mu pewnego przymiotu, że on potrafił to wszystko zebrać ze sobą, tak? Czyli potrafił, wymyślił Pippena.
Wymyślił Pippena, bo Pippena to było wymyślenie Pippena, jeśli to jest pokazywane, czy nie? Czy Michael ominął ten moment, jak Pippen został wymyślony z Arkansas, gdzieś tam z południa, nie wiadomo, wiesz, z 5-tysięcznym miasteczku.
To żeby cię wprowadzić. Narracja jest takim, trochę taki, przypomina taki suwak, wiesz, więc idziemy troszkę do przodu, idziemy troszkę do tyłu. Oczywiście najważniejszym jakby kanwą tego serialu jest ten ostatni sezon, więc będziemy szli przez sezon regularny i będziemy mówili, co się w danym momencie w drużynie działo, ale jest to każde jakby wydarzenie, nazwijmy to z teraźniejszości 97 roku, jest powodem do zrobienia takiej retrospekcji. Czyli taki jest, wiesz, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. I teraz w tej historii z Krause. I Michael się pojawia, wiesz, siedzi w takim fotelu, koło niego taka szklaneczka z whisky, on, wiesz, w takim jasnym pokoju.
W czapeczce Charlotte Bobcat.
Nie, nawet nie w czapeczce, bez czapeczki. Wiesz co, jemu się coś dziwnego stało z oczami w ostatnim czasie. On ma tak czerwone te spojówki.
Jak się nie śpi i się jara tyle i pije tyle, to ma się takie oczy przekrwione.
No on cały czas, wiesz, czarne...
On miał przedkrwione oczy. W sensie, ja wiem, o czym się mówi, że teraz to się stało, że teraz to widać.
Ale teraz to wygląda tak wygląda nienaturalnie. Wygląda na takiego chorego człowieka, wiesz, przez te oczy.
Za to zagramy w playoffach po raz 6 sezon z rzędu, Charlotte.
Jak... No nie.
W konferencji.
Jak patrzysz na tych ludzi, którzy ludzi z przeszłości, których no jeszcze 25 lat temu oglądałeś jako atletów, byli twoimi bohaterami, to Pippen się najlepiej zestarzał.
No tak.
Znaczy, być może przez tą indiańską twarz on ma taki, jest, wiesz, taki jest lekko uwędzony, zasuszony i właściwie może przez to spanie w zigwamie.
Więc... No tak, zupełnie poważnie, nie? Chyba co, no... Telewizja dba o siebie, bo jest...
Bill Wennington wygląda jakby zsiadł, wiesz, jakby był szefem grupy Harley'owców tutaj pod
Garwoli. No tak, ale ma powód, nie? Pippen ma powód, żeby utrzymywać sylwetkę. Pracuje w telewizji, chociaż dla Briana Windhorsta nie jest to powód. Ani dla Ramony Shelburne, ale dla Scottiego Pippena jest.
No wiesz, do drugiego odcinka przejdziemy, bo...
A to drugi odcinek jest cały o tym, jak Scottie Pippen wygląda? To obejrzę.
Nie, drugim bohaterem drugiego odcinka jest Pippen.
Yes, sir. Bardzo fajnie.
Jest powiedziane jakby, wiesz, no bo to...
Zupełnie niezły gracz.
Wiesz, o to kim Pippen był, jak że wychowywał się w 12-osobowym, 11-osobowym rodzeństwem. Że dwóch przedstawicieli rodziny siedziało na wózkach inwalidzkich i to go, wiesz, żył w biedzie. Jest cała jakby ta historia konfliktu, czy tego trudnego sezonu, trudnego startu 97 roku, jest o tym, że Scottie Pippen po pierwsze nie poddał się zaraz po sezonie operacji stopy. W związku z tym rozegrał w tym sezonie bodaj 44 spotkania tylko i ten początek sezonu był rzeczywiście dla Bullsów trudny, bo było 6-5 i ja i niektórzy już...
Ty już zakopywałeś, ty mówię, że Michael jest don wtedy, to
siedzieli,
była...
Tak, siedzieli, rozumiesz...
To była szósta palma.
W centrum młodzi siedzieli i zacierali rączki. I strasznie przeżywali, że to już jest koniec, że to jest hurra, że to się już nie ma prawa zdarzyć.
Przesiadałeś się na Kobiego wtedy, w tamtym sezonie już?
No, tak.
Kobi jest lepszy niż Michael.
Na pewno byłem tam. Już tam byłem.
No. Jordan is done?
Tak. Nie,
Bulls Jordan, a to widzisz, to takie rozmywanie odpowiedzialności. No dobrze.
Nie,
Jordan is never done.
Poszukiwałem się tylko do pewnego poziomu. No. I jest historia tego, że Pippen podpisał swój taki, chyba to debiutancki wtedy był, tak? Debiutancki. Musiał być drugi kontrakt, który on podpisał. I podpisał go na $18 milionów na 7 lat. Natomiast jakby nie antycypował tego, że...
Że JJ Redick w jednym sezonie zarobi kiedyś więcej? Straszne te pieniądze. No tak, dobrze, wiem.
Tego na pewno nie przewidział. Tego na pewno.
Że Edmond Moore zarobi dwa lata więcej.
Biały gracz.
Aha, tak jest. A, jest temat taki? Tak?
Nie, nie.
Że biali gracze zarabiają, że Dan Majerle zarabia więcej?
Nie, przecież poczekaj.
Dobrze. Wiesz, jak jest podekscytowany, chcę wiedzieć.
Zaczyna się ten odcinek, że wiesz, że przechodzimy przez listę płac i okazuje się, że ten Pippen, drugi najlepszy gracz, bo to tak mniej więcej Michael o nim mówi, że to jest najwspanialszy gracz, z którym kiedykolwiek grał. I mówi wprost, że gdyby nie Pippen, to by się to wszystko nigdy nie udało. Że to jest wielka rzecz.
Co on gada? Co Michael gada w ogóle? Przecież kościół Michaela się z nim nie zgadza w tej kwestii, że gdyby nie Pippen, to by się nie udało. Kontynuuj. Czy nie?
No, ja nie wiem, co mówi kościół.
No kościół Michaela Jordana twierdzi, że tam, wiesz, Jordan, długo, długo nic i potem Pippen.
Nie, to Michael jednak daje go trochę wyżej, do przodu.
Trochę lepiej.
Wyciąga
to,
go z tych...
To nie był Mo Williams.
I tam też jest takie fajne zdanie, że jak Pippen przyszedł do Bullsów, to wydawało mu się, że może być lepszy niż Jordan.
Najpierw się musiał nauczyć rzucać. Bo tam były te serie, jeszcze w 91 roku, jak grali serię w Miami, w pierwszej rundzie. Grają chyba z Miami, wygrywają 3-0. I taktyka Knicks dalej w playoffach, w którym roku grali? Z 92, trzecim z Knicksami w playoffach? Dwa razy? Tak? Raz to druga seria siedmiomeczowa, to była seria w 97-meczowa, co 2-0 Knicks prowadzili.
Ale to było 4-2 potem.
Tak, a było 2-0 dla Knicks. Taktyką Knicks było Lakersów w finałach 91. O, to widziałem też. Taktyką było zostawianie Pippena i traktowanie go jak Russella Westbrooka bez piłki. Gdy nie miał piłki, to kryliśmy go na radar. W sensie dajmy Pippenowi rzucać. Taka była taktyka kiedyś na Chicago.
Wiem, no to się trochę zmieniło. Więc...
Tak, się trochę nauczył rzucać, no.
Więc ten Pippen, który jest, wiesz, niedoszacowany, niedowartościowany, któremu Reinsdorf mówi, bo Reinsdorf widzę, tak zaczyna się...
Reinsdorf, Krause, kurczę! A tu Jordan Pippen. Co za... No dobrze, mów. Wiem, ale tak...
Ponieważ Reinsdorf żyje, no to Reinsdorf się trochę, tak wiesz, trochę się wybiela. Aha. W sensie... mówi, że dostrzegał pewne rzeczy... że Krause był świetnym gościem, no ale to był Michael, wiesz, tak próbuje być takim arbitrem dzisiaj pomiędzy nimi. Łatwo jest być arbitrem między nieżyjącym a legendą, no ale okej. Okay. Więc on tak widzę, że ten taki kurz, który mógłby się przykleić do jego płaszcza, czy psi odchód, który mógłby się do niego przyczepić, no on tak go, wiesz, bardzo delikatnie i w sposób dystyngowany strząsa. To była moja drużyna, ale tak ja tak zarządzałem, ale tak nie do końca. Więc ten biedny Pippen podpisał tą długą umowę i Reinsdorf mu powiedział, słuchaj, ryzykujesz, podpisujesz długą umowę, nie przewiduj, jakby nie mamy szklanej kuli, ale Pippen nie doszacował tego, że NBA w tym momencie zrobiła jednak gigantyczny skok, taki dzięki Michaelowi, zwłaszcza, jak wiemy, że tej i salary cap poszło w górę, i telewizja, i zainteresowanie, media, wiesz... Że to ciasteczko nagle się urosło do poziomu tortu.
Tak.
Reinsdorf był po prostu w tym sensie był bezwzględny. Powiedział, słuchaj, no podpisałeś, zgodziłeś się na to, nigdy więcej do mnie z tym nie przychodź, koniec. Po prostu ja ci mówię, że może być inaczej. Tak? Że,
i to dlatego, że...
Że te 18 milionów, które bierzesz tam na 7 lat, że możesz stracić. No ale wiesz, ale Pippen próbuje tak powiedzieć, że on był biedny, że on chciał zapewnić życie swojej rodzinie, że zbudował dom, mamie, tacie, że tam była winda dla tego niepełnosprawnego na drugie piętro. No jest do tego typu historie.
Tak, w Sudanie studnie otwiera.
Ale potem zaczyna, wiesz, widać i czuć do dzisiaj, znaczy nawet po 25 latach czuć tą złość jego, tą jego frustrację.
W którym roku ten 7-letni kontrakt Pippen podpisał?
Trzeba, no 97 jest ostatnim, no to w 10 chyba roku musiał.
To może dlatego Jerry Krause tak się dobrze czuł i mówił, że mistrzostwa wygrywa organizacja. Pamiętasz, jak kim to było traktowane jako sukces, tak? Nie Larry'ego Riley'a, tylko Boba Myersa, że podpisał Stephena Curry'ego na 4 lata za $12 milionów. Dzięki temu potem mógł, dzięki też Cap Spike'owi miał Kevina Duranta i też było dużo mówienia o tym, że organizacje są, wiesz, light years ahead wtedy. Trochę dzięki temu właśnie małemu kontraktowi, na jakim mieliśmy niedopłaconego Curry'ego. Curry, przypomnij mi, w sezonie, w którym byłby Anonymous MVP, grał na tym kontrakcie, nie?
Tak, na 14-milionowym.
Niesamowite. To był kontrakt, który Kyle Lowry chyba dostał, czy nawet nie dostał. No takie umowy, wiesz, Jeff Teague, 12 milionów, no... Te umowy nie, tak, wcześniejsze.
No ale dobra, możemy o wielkim szczęściu Golden State Warriors rozmawiać bardzo długo.
A o Jeffie Teague'u. Widziałeś, kto idzie do, przepraszam, że ci przerwę, do draftu? To za Teague idzie, jak ma na imię Teague, który idzie do draftu?
No jak?
Ma na imię Macio. Macio Teague.
Macio Teague?
Macio Teague, to jest mój nowy ulubiony gracz. Macio Teague.
A moim ulubieńcem jest Max Lang.
Max Lang?
Tak. Biały wojownik.
Nie, Max Lang? A to jest tak, Steve'a McMahona Manassen? Czy to
jest? Nie, to jest, on jest jedyny w swoim rodzaju. Max Lang. Prawdziwy Irlandczyk.
Z takich krótkich spodenkach z rękawicami bokserskimi na takim czarno-białym zdjęciu z Madison Square Garden z 89. To jest wnuk tego Maxa Slang.
Max, tego, który wybił zęby, wiesz.
Synowi, tak, w sensie ojcowi Joe Fraziera.
Tak, zaatakował na polowaniu w 1364 roku, wybił zęby wielkiemu Lancasterowi. I od tego wielki George Lancaster, władca północnej Walii,
I to są dzieci dalej. Dobrze.
To są dzieci. Musisz zobaczyć Maxa Langa.
Max Lang. Okej, dobra. Ale Macio Tik. To jest gość.
Macio Tik.
Dobrze.
No, tu Macio, no także słuchaj, no.
To jest mój draft.
To twoi bracia.
Pippen, organizacja Warriors, Bulls, kontrakt 18.
Dobrze, więc ten Pippen zły, ten Pippen rozżalony, ten Pippen, który ma zostać wytransferowany, ten Michael, który mówi, słuchaj, znaczy, wiesz, dzisiaj mówi, że on źle zrobił, że on nie zagrał dla drużyny, że on grał pod siebie. Phil Jackson z kolei mówi, Phil Jackson jest drugim takim skrzywdzonym, no bo to wiadomo, że to jest ostatni sezon Phila Jacksona. Wszyscy, Michael mówi, że on nie będzie nigdy grał pod kimś innym niż Phil Jackson. Potem się troszkę przeprosił z Collinsem na koniec. To też takie redemption trochę. I widać, że jakby pewną taką nieuniknioność tego wszystkiego, tak? Że ten team mistrzowski, najlepszy, najwspanialszy, wychwalany, gdzie każdy mówi, że nie możesz dzisiaj mówić o historii współczesnego sportu, nie wspominając dynastii Bulls, najwspanialszej zespołowej, czy drużynowej, najwspanialszej drużyny w historii amerykańskiego sportu.
Myślałem, że powiesz drużynowej. Dobrze.
Nie, także najwspanialszej drużyny, no bo to jeszcze sam, wiesz, to jeszcze sam świętej pamięci Stern to mówi w 97 roku już, tak? Mhm. Że to jest zespół, jakby oglądamy historię i zdajemy sobie sprawę, że ta wzajemna niechęć kluczowych postaci do siebie jest tak ogromna, że tego się nie da uratować. To jest trochę tak, to jest trochę takie podobne w takich polskich realiach, jak rozpadł się Wunder Team Małysz Blecharz Żołądź.
No tak, ale to jest ciekawe, przepraszam, a propos tego.
Ja też tego nie rozumieli, dlaczego nie ma już Blecharza, Żołądzia i Małysza.
Nie, no tak, ale patrz, położyłeś, znaczy w ogóle tak wyszliśmy nagle w 19 minucie, już się znajdujemy, jesteśmy w Last Dance, nie przemyśliliśmy, to nie był nasz plan, żeby rozmawiać, co jeśli któryś z słuchaczy napisze, nie będę słuchał Palmy, bo spoilujecie.
No dobrze.
No, możemy tracić słuchaczy w każdym razie, ale mój drogi, dobrze, więc w takiej sytuacji, gdzie mamy taki skonfliktowany, nie tyle, że wewnętrzny, tylko rozumiem, że konflikt jest na linii management zawodnicy, to tak brakuje mi, wiesz, bo jest Krause, Pippen, jaka jest rola w tym Michaela Jordana, że jest taka sytuacja, nie, że jest taki
Michael, kwas? Michael, wiesz, Michael chce wygrywać, tak? Michael chce być pociągnąć ten zespół do samego końca. Nie godzi się na przegrywanie, wiesz. Znowu taką grę psychologiczną wprowadza Phil Jackson, który, wiesz, na samym początku tego sezonu daje taki manual pod tytułem The Last Dance. To jest, wiesz, to jest, od tego się wszystko zaczyna. Michael jest trochę rozżalony, ale Michael zdaje sobie sprawę, że on musi jakby przeciągnąć ten zespół na drugą stronę. Wyjść z tego clinchu, który jest 6-5, tak? I jest pokazane, jak on po prostu tych gości na treningu, jak on ich jedzie równo z trawą, jak on wie, jak on ich lży po prostu, jak on mówi tam do Rona Harpera, co on robi, jak atakuje Barella, jak, wiesz...
Ale wiesz co, ale to mówisz o takiej sportowej...
Zachowuje się
sportowy.
W sposób taki, wiesz...
Dobrze, ale mi chodzi o ten konflikt na linii manager Pippen. Jak, w sensie management Pippen, jaki Jordan ma do tego stosunek?
Mówię ci, Jordan uważa, że Pippen popełnił błąd. Że nie poddał się tej operacji i nie zagrał dla drużyny. Ale też zdaje sobie sprawę, że jakby...
Że będzie wolnym agentem zaraz i nie chce się kontuzjować bardziej. Tak. Bo tam jest ta historia, przepraszam, bo widziałem tutaj...
Nie, to nie jest kwestia kontuzjowania bardziej. To jest takiego pokazania, nie przyszliście do mnie z otwartymi rękami, to ja wam trochę zrobię na złość i poddam się operacji dopiero przed początkiem sezonu.
Tak.
Wiedząc, że to zajmie mi 3 miesiące i że do grudnia jesteście beze mnie.
No tak, a i tak musi się tej operacji poddać, tak? Po sezonie albo przed sezonem.
Tak.
No ale jest wolnym agentem zaraz, więc poddaje się jej słusznie przed sezonem.
No wiesz co, w kontekście...
Jak Jordan ocenia to, że Pippen poddaje się operacji przed sezonem? To jest operacja przynajmniej stopy, tak? Stopy.
Nie jest z tego powodu szczęśliwy.
No tak. Okay.
Uważa, że źle zrobił. No.
Aha, czyli Jordan woli, żeby grał kontuzjowany dla drużyny i jak przyjdzie po pieniądze, bo Michael już ma z Majtek 10 milionów od Hanesa, to Pippen sobie tam te 2 miliony dostanie od Chicago, dlatego że jest kontuzjowany.
Nie, on mówi, że powinien się tej operacji poddać od razu po ostatnim meczu finałowym 96.
Żeby szybciej. 7. Bo jesteśmy przed sezonem 97-98, tak? I mówisz, że operacji powinien się poddać w 97.
Tak,
że od razu po tym, żeby nie czekać. A czemu Pippen się nie poddaje tej operacji po zakończeniu
sezonu? Bo prowadzi taką grę psychologiczną. Skoro wy mnie nie chcecie mi dać tej podwyżki...
Ale tam jest ta historia...
...kontraktu i chcecie mnie przehandlować...
Bo to jest ważna historia, przepraszam. To ja wychwyciłem, nie pamiętałem tego i chyba Adam o tym pisze teraz w dniówce, bo widzę, że powstaje. Tam jest taka historia, że technicznie według zasad...
Podglądasz Adama? Jak pisze?
Ja mam kamerę, 24 godziny mam Szczepańskiego na tym, śledzę co robi. Wiesz jak on się...
Że ty patrzysz i robisz takie, wiesz, on już coś napisał, a ty robisz mu literówki na górze. Wprowadzasz. Nie Jordan, tylko...
Adam, uwierz mi, nie potrzebuje poprawiania literówek. Mój drogi, ale...
Ja mówię, że ty je robisz.
A to ja? Aha, ja specjalnie. No. Teraz rozgryzłeś, masz wszystko. Także ja ten portal. Mój drogi, ale ten... ja doczytałem na stronach internetowych, które też oczywiście zajmują się tym, jakby na świecie nic innego się nie działo, to przeczytałem, że w 97 roku Pippen nie mógł dostać przedłużenia od Chicago Bulls.
No właśnie
pytanie. Mu się to nie opłacało, że to w ogóle, że no, to chyba Adam o tym napisze. No, w każdym razie. Tam była jakaś taka, że Pippenowi się wydawało, a to i tak nie zarobiłby ty.
Scotty kłamiesz.
Nie, to nawet nie chodzi o to, że Pippen się nie orientował, że nie może za dużo zrobić, że i tak technicznie nie mógł w 97 dostać podwyżki, jakiej by oczekiwał, ale i tak był zły, tak jak a propos tego, co powiedziałeś, od czego zaczęliśmy teraz 5 minut temu, że Pippen był zły, no że zły i że to widać po latach, że Pippen jest cały czas jeszcze na tamtą sytuację zły.
To prawda.
Generalnie mówiąc, czuł się niedoceniony, tak?
Czuł się bardzo niedoceniony, więc poczekaj, w tym 97 roku, no to jest rzeczywiście po zdobyciu piątego mistrzostwa taka wielka dyskusja dotycząca tego, czy już dokonywać przebudowy, czy robić jeszcze ten last dance. I Krause był zdecydowany, żeby to wszystko rozpiżyć. Ale wtedy Ale wtedy Reinsdorf powiedział nie, nie, nie. Poleciał do Montany, do Phila Jacksona, przekonał go, powiedział go jeszcze sezon, musimy to zrobić i jakby zatrzymał to wszystko. Zatrzymał to szaleństwo.
Bo oni nie znosili Phila Jacksona. To jest ta historia, to jest ta historia kariery Phila Jacksona trochę nieopowiedziana. Bo Phil Jackson bardzo dużo książek napisał, ja kocham dwie z nich, w sensie Sacred Hoops to Biblia, każdy powinien to przeczytać moim zdaniem, Sacred Hoops. I Phil napisał wiele książek, wykazując się swoją, wiesz, porywając tłumy, mnie porwał swoją książką, nauczył mnie metod życiowych, wiesz, zacząłem ćwiczyć to, co Phil Jackson pisze w tym, ale tak naprawdę, tak poza tym, to w tych kontaktach, czy przy tym przeciwstawianiu zespołu przeciwko managementowi, czy potem w Lakers na początku, jak był, to z Philem Jacksonem nie było nigdy tak, wiesz, że Phil to jest człowiek, nie, to nie było tak. To w ogóle nie pasowało do tego, co Phil Jackson mówił zespołowi, co pisał w książkach.
No nie, ale słuchać, nie, ale
słuchać
się,
wiesz, Gorubasa o nazwisku Krause i koleżka
Reinsdorfa. Ale nie, Maciek, znaczy to jest to, co powiedziałeś, to jest połowa historii.
No, oczywiście.
Ale początek tej historii jest taki, że to Krause wymyślił Phila Jacksona, a nie odwrotnie. To on go sprowadził do Chicago, to on wziął i po Albecku.
Doug Collins?
A potem był. Potem jeszcze Doug Collins? Tak, potem jeszcze Doug Collins. To po Doug Collinsie. A potem jeszcze Floyd był gdzieś w którymś momencie, prawda?
Później Tim Floyd był trenerem po. Tim Floyd. Był trenerem, jak grał Khalid El-Amin, jak grał Chandler, to w latach 2000 na początku.
Później, to było później, bo tak jak przymiarki do tego Floyda były już w sezonie 97, kiedy Krause zaprasza wszystkich na ślub swojej córki, zaprasza Floyda i nie zaprasza Jacksona. Mhm. Ale, i to też taki był, wiesz, więc oni się między sobą gdzieś rozsypali, bo na początku te relacje były bardzo serdeczne. Między Krause i Philem Jacksonem. To nie jest tak, że Phil Jackson był zawsze w opozycji do Krause'ego.
Nie, no jakoś musiał, wiesz, przepraszam, podpisać kontrakt, wiesz. No to oczywiście na początku, jak podpisujesz kontrakt z zespołem, no to nie podpisujesz wkurwiony od razu z Chicago. Jestem zły, że podpisałem z wami kontrakt. No to jako tako to rozumiem, nie?
To się rozsypało trochę później. I wiesz co? To jest takie przygnębiające. Rzeczywiście ten Krause, no taki trochę śmieszny ludzik, jakby dał mu czapkę z takim tym, byłby takim grubaskiem, mógłby być, wiesz, pomocnikiem świętego Mikołaja w takiej zielonej pelerynie elfa. No taka groteskowa postać w sumie, no.
To wygląda jak człowiek, który organizował sportowe eventy w latach 20. i 30. w Nowym Jorku.
Tak.
Nie tak wygląda. Tak. Właśnie czytam o takich ludziach,
taki obłożny cyrk, więc też kobieta z wątem, najśmieszniejszym...
Pachy spocone, wiesz, ta koszula cała, wiesz... Tłuste się panoszy. Śmieszne, taki trochę był.
Tak, wiesz, ma w stajni najsilniejszego człowieka świata. Ma,
jest kreskówkowy.
Ma panią gumę, no i wiesz, tak jeździ w takim wozie drabiniastym, w takim dyliżansie, wiesz, i tam rozstawia.
No jest, ale to widzisz, i łatwo widzieć, bo to tak, ja tak, albo dobrze, mów dalej. To jest większa historia na trzecią ranę przy ognisku. Czy powinniśmy traktować Jerry'ego Krause gorzej, dlatego że tak wygląda, czy też Jerry Krause wygląda tak, bo tak się zachowuje?
Ale, znaczy wiem,
bo
ale...
taki jest, dlatego tak wygląda, wiesz,
ale,
co chodzi.
Ale wiesz, ale pokazane jest, jak oni go po prostu niszczyli, wiesz, jak ten facet musiał mieć skórę aligatora, żeby to przeżyć. Wiesz, są sceny, powiedzmy... No ale w wieku 80 lat.
Nie żartuję. Tylko pamiętam, jak Michael się wypowiadał, przepraszam, o Jerrym Krause nieładnie nawet na tym Hall of Fame speechu, wiesz?
Nie no, powiedział, że go nie zaprosił, bo kto by go chciał zaprosić, no.
A, już to jest.
No nie, ale Maciek, ale zobacz, tam jest taka scena, gdzie wiesz, i on podchodzi do, wiesz, idą na rozgrzewkę, czy idą na trening, podchodzą do Krause'ego i mówią, ty, Jerry, a ty będziesz dzisiaj z nami rzucał wolne, powiedz, czy tak, to obniżymy kosze. Albo po co bierzesz te pigułki? Czy bierzesz się dlatego zacząłeś się brać i nie urosłeś, czy dlatego, tak, żeby schudnąć, wiesz?
Takie żarty są, żarty.
Ale to są, wiesz, ale to nie jest tak, że to jest na wesoło, na ten, tylko to jest po prostu z taką, wiesz, z taką perfidią, mówiąc.
Fana, no.
Tam jest jechanie go cały czas, zresztą ten...
Ale co, chcesz powiedzieć, że już wtedy było widać, że Michael Jordan chce mieć swój klub w NBA?
Nie, teraz jest jeszcze relacja samego Jordana i Krause'ego, o czym się nie pamięta, że ta relacja z kolei skończyła się już w 1985 roku. Skończyła się w momencie kontuzji. Michaela.
Stopy też.
Stopy, złamania kości w stopie. I była ta dyskusja, kiedy Michael powinien wrócić, czy powinien wrócić, czy miał mieć ograniczenia w minutach, czy ma mieć nie ma, czy mają tankować tak naprawdę, czy mają wejść do playoffów. I zderzają się wtedy z Boston Celtics, jak pamiętamy. Mecz 49 punktów, 63 punkty. I wtedy też relacja
pamiętamy? Przepraszam, ty nagle jesteś od pamięci?
No dobrze.
W którym roku raz jeszcze? Przypomnij. 86. Playoff.
85.
Piąty. Sezon 85-86. Rok jest 86.
Czyli z playoffu 86. Playoff 86. I wiesz, to też jest niesamowite, jak ten świat poszedł do przodu w ciągu 35 lat, że po tej kontuzji Michael był taki strasznie nieszczęśliwy, że musi siedzieć na ławce, że nic nie może zrobić, na ten jego kompetytywny duch nie dawał mu spokoju, więc on poprosił zarząd, poprosił klub, że on sobie będzie rehabilitował się na swojej dawnej uczelni, będzie trochę w domu, odpocznie, tam wiesz, no, zrobi to po swojemu. Dzisiaj niewyobrażalne, że nad takim gościem, wiesz, nie stoi armia medyków, nie ma całego rozpisanego programu dzień po dniu, wypuszcza się faceta i on sobie jedzie do domu i tam chodzi w basenie, w wodzie, a na koniec dnia okazuje się, że tak naprawdę to mimo tego gipsu zaczął bardzo szybko grać 1 na 1, 2 na 2 i 5 na 5, więc wiesz, nikt jakby tego nie monitoruje i ten Jordan wraca i mówi, wiecie co, ale ja właśnie jestem gotowy do gry, bo ja już grałem z chłopakami. Oni wszyscy, what? Co? Wiesz, dzisiaj to jest niewyobrażalne, bo każdy jakby minuta życia takiego człowieka jest starannie monitorowana. No to wiesz, no to by nigdy niemożliwością jest to, żeby taka rzecz została, wiesz, dzisiaj w tajemnicy zachowana, że facet jest nogą w gipsie, grał w kosza z chłopakami. No i przez to, że Krause nie chciał grać, że Krause trochę chciał tankować po to, żeby być może mieć lepszy wybór w drafcie, to się Michaelowi nie podobało. I on tą taką przegrywającą naturę tego zespołu nie mógł tego zrozumieć. Tak samo jak...
To też jest taki kolejny z tych momentów w tym dokumencie w całej historii Michaela Jordana, gdzie łza płynie, bo doceniasz tą competitiveness Michaela, który nie rozumie w swoim mózgu, że jeśli przegramy więcej meczów, to mamy większe szanse w przyszłości, bo tak jest skonstruowane. On nie rozumie, on chce wygrywać nawet ten ostatni mecz. To jest takie, wiesz, podniosłe i mamy się wszyscy tutaj.
Nie, bo jest taka niesamowita historia jego trzeciego meczu w NBA. Kiedy grają z Milwaukee Bucks, przegrywają po trzeciej połowie, no i tak chłopaki, wiesz, już tak podszedł tam 10 punktów różnic. No dobra, postaramy się może w następnym meczu, tak. Może ten. Ale on mówi, ale chłopaki, przecież jest jeszcze czwarta, 10 punktów.
No młody, jeszcze będzie 78 meczów, daj spokój, proszę.
No tak, zwłaszcza, co zaraz o tym opowiem. No i wiesz, i on wygrywa ten mecz, tak? I tutaj jakby zaczyna się robić legenda. A jest ten taki element tego, że drużyna Chicago Bulls w tamtym okresie, no to była taka, wiesz, taka szkoła wyrzutków. Dzisiaj byłby nalot policji i każdy z nich dostałby po 25 lat pewnie.
George Gervin grał w tym zespole?
I picie alkoholu, zresztą też jest powiedziane, że to taki narkotykowy cyrk Chicago.
George Gervin grał w tym zespole, czy w tym następnym? George Gervin grał w Chicago w pierwszym sezonie Jordana, czy w drugim?
W pierwszym.
A grał ten wysoki center Artis Gilmore jeszcze? Się załapał na pierwszy sezon? Czy przesadzam? Dobrze, kontynuuj, bo to już
sprawdzenie sprawy. Na pewno był Orlando Woodridge. I jest taka ta, że Michael tak, wiesz, tak idzie tak po pokoju, tak cichutko i tak puka do pokoju kolegów, tam cicho, ktoś idzie. I taki głos tubalny, kto tam? To ja, MJ! Chodź! Wiesz, on wchodzi tak. Po lewej stronie alkohol, po środku kreski, a po prawej dziewczyny. I on się tak wystraszył tego. I tak poszedł, wiesz, i tak wyszedł i powiedział, że on nie chce mieć z tym nic wspólnego.
Nikogo
nie zakapował, w sensie nie powiedział, ten najwięcej wciągał, ten najwięcej dmuchał, a ten najwięcej pił. Ale powiedział, że prawie cała drużyna była wtedy obecna w tym pokoju i on się bał policji i nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Co trochę moim zdaniem nie idzie w parze z tym, co jest pokazane na filmie, że ten pierwszoroczniak, niezależnie od kim by nie był, no był traktowany jak ostatnia szmata. Mhm. Tam jest taka scena, że Oakley podchodzi do niego i go tak wiesz, uderza go z otwartej ręki w twarz.
Tam jest ta scena, jest jedna taka scena stara, którą widziałem, jak Oakley podchodzi do Michaela, tak?
Tak.
Czy do Michaela? Jego z tyłu, tak. Nie, do Pippena, do Oakley, Oakley do Pippena podchodzi i go uderza z tyłu, uderza go w tył głowy, z płaskiego. I tak to tak źle wygląda po latach, jest to na YouTubie, Oakley Pippen.
To wygląda źle, więc ja sobie myślisz, że ten mały nie musiał chodzić po te kreski i te alkohole?
Za 10 lat...
Oni sami to robili?
Ten 10 lat później będzie mu śmigał po to, ten Pete Myers będzie mu chodził po to, Michaelowi.
No nie, no wiesz, chodzi mi, no wiesz jak to jest, jak jest.
John Stockton w Barcelonie będzie mu śmigał.
Masz tu 10 dolców, zaorganizuj kilogram koki, 10 butelek bourbona i 17 panienek.
Tak. Aha.
I przynieś resztę.
I to na przedwczoraj. Dobrze, i co? To mamy, a zresztą dobrze, mów.
I mówię, no i Michael się oczywiście tutaj trochę wybiela, więc jest ten narkotykowy Chicago. I to, co robi fenomenalnego Krause w tym momencie, no on to wszystko rozwala to wszystko, czyści ten skład do spodu. Łapie Pippena, łapie Horace'a Granta, oddaje Oakleya, przyjmuje Billa Cartwrighta, do którego Michael nie był z tego powodu szczęśliwy, bo jednak Oakley był jego wielkim, serdecznym przyjacielem. A Cartwright był właściwie jedyną postacią, którą Michael przez całą karierę poważał. Nigdy złego słowa o Cartwrightie nie powiedział. Nigdy na niego nie naskoczył.
Tak, bo Cartwright taki chief był, trochę taki Robert Parrish, taki typ. A powiedz, Cartwright ma tam kartę, bo Oakley Cartwright, po latach pamiętamy to, że Oakley był lepszy niż Cartwright. Cartwright miał jeden sezon All-Star wtedy, przepraw mnie. Tak. Raz meczu gwiazd. Cartwright był lepszym graczem na pewno wtedy niż Oakley był.
Ale widzisz, ale Krause
dopiero zaczynał wtedy.
Ale Krause wiedział, że z Oakleyem nie zdobędą mistrzostwa.
Może to będzie kolejny...
Potrzebują gracza typu Cartwright. No.
Tak, wyższego centra. No. No tak, Oakley nie był wysoki.
Nie, 2,6.
Zresztą ile miał? 2,6, ale sposób... 2,8. Ja, ale tak był... Nie miał 2,8, pewnie miał 2,8. Może miał policzony 2,8, ale to nie jest 2,8. No.
2,6.
I to takie 2,6 w butach miał, no ale wiesz, no. No tak, bo centra nie mają, tak? Bo kart jest...
No tak, no nie mają centra, nie mają wysokiego. Jest jeszcze taka śmieszna scena, jak wiesz, Michael Jordan wybrany jest z numerem 3 draftu, jak pamiętamy. I różne osoby się wypowiadają na temat jego, wiesz, no on jednak ma 198 centymetrów, więc na tamte realia tamtej koszykówki jest graczem dosyć, bym powiedział, mikrym. I Walt Frazier wypowiada takie zdanie, no to on jest zbyt mały, żeby doprowadzić drużynę do jakiegoś do zwycięstwa, czy poprowadzić drużynę. On nie ma 20, żeby poprowadzić drużynę do zwycięstwa.
No to takie czasy zabawne, były, bo to
zabawne,
też...
zabawne, że mówi to
Walt Frazier, no tak, ale on grał trochę w innych czasach, nie? To chodzi o to, że to jest Liga Wysokich, przynajmniej wydaje się.
Liga Wysokich. Tak jest. I potem jest, po tym jak się wypowiada Frazier, wypowiada się Mark Eaton. I mówi, że to jest niemożliwe, żeby taki człowiek, wiesz... Że to jest Liga Wysokich, powiedział Mark Eaton.
Ja ostatnio a propos Marka Eatona, oglądam jakiś mecz z lat 80. i są wymienione największe gwiazdy ligi. Bo coś tam, jest jakaś reklama, bo coś tam tak. I największe gwiazdy ligi są wymieniani. Bert Pippen, Bert Magic, Karim Jordan i Mark Eaton. Pod Bogiem. Eaton blokował 5 rzutów na mecz w jednym sezonie. Idźmy dalej.
Fenomenalny gracz, no nie? To taka trochę...
Nie, on nie był fenomenalny.
No, ale wiesz co, ale to pokazuje... Ale to pokazuje.
Są fenomenalni po latach, jak się ich ogląda. Oni nie są. Wiem, to nam się wydaje, że oni byli tak...
Ja wiem, ale wiesz co, to moim zdaniem to pokazuje, że że koszykówka wtedy, że ona była jeszcze taka na niezwykle, powiedziałbym, amatorskim poziomie. W tym sensie, że wiesz, reklamowano ją w ten sposób, że przyszło dziwadło, które miało 2,25 wzrostu. Musisz go obejść! Największy człowiek na świecie grający w koszykówkę.
A tak było, tak było.
Tak było, czytam tak było.
Czytam książkę o byłym pierwszym trenerze New York Knicks, Joe Lapchick. To był człowiek, który grał w Original Celtics na centrze w latach 20-30. I on miał 2 metry wzrostu, znaczy miał 1,98 cm wzrostu, w czasach, gdy był tylko jeden dwumetrowiec, przez jakieś dwie dekady mieli tylko jednego dwumetrowca w koszykówce, miał 198 cm wzrostu. I on w swojej książce pisze, że były mecze, na które nie chciał przychodzić. Mimo tego, że był dobry, to ludzie z trybun w tym 20 którymś roku śmiali się z niego. Po prostu śmiali się z niego, że jest taki wysoki, a miał 1,98 cm.
No tak, że pokazywali.
Się z niego. No to chodziło, o, małpa idzie, przyszło, coś takiego. Tak jak powiedziałeś, takie czasy.
A to się chyba już zmieniło dzisiaj.
No, no. Na szczęście. Chociaż wiesz co, nie zmieniło się, bo to jest trochę tak właśnie, znaczy zmieniło się, masz rację, ogólnie tak, tak? Ale Taco Fall jest właśnie takim przykładem tego, o czym Mark Eaton.
Tak, nie, no to nie, to jest...
To jest
nie,
coś, czego nie lubię szczerze.
To jest trochę tak, ale to jest takie marzenie, no, wiesz, takich gawiedzi, żeby zobaczyć te takie, wiesz, monstrum, no.
No, trochę tak.
No jest dlatego tylu ludzi chodzi na wrestling.
No, albo na Shaka kiedyś.
A Szak reprezentował pewien poziom sportowy.
Proste.
Nie odbierajmy.
Proste, ja nie odbieram, bo absolutnie. Tylko tak rzuciłem, bo to też pewnie zrobiło swoje, że był monstrum. Mój drogi, bo jesteśmy już w 40 minucie, jesteśmy w Last Dance. No jakoś musimy kończyć.
Nie, to mówię, to tyle, jeśli chodzi o ten serial.
Tak?
Pierwsze dwa, on jest, mówię, no na razie to było takie trochę osadzenie, jakby przywitanie milenialsów i gimbazy. Pokazanie, kim jest Michael Jordan, kto
tak, to jest. Bo to jest target. Wiesz co, ja dopiero zrozumiałem, że to jest target, tak naprawdę. To jest target. Dopiero zrozumiałem, jak Trey Young wrzucił tego swojego słynnego dzisiaj tweeta, że o coś mi się wydaje, że po obejrzeniu tego przesunie Jordana z drugiej na pierwszą pozycję w rankingu najlepszych zawodników
no, właśnie, w historii.
To jest ten target, to jest do tego typu. A są tacy, którzy może nawet Jordana mają jeszcze niżej, bo myślą, że Kobe był lepszy, bo nie widzieli Jordana.
Tak, no? tak, nie wiem, to mówię, to jest pod względem PR.
Starzy jesteśmy, cholera jasna, że o to chodzi po teraz, wiesz? To
po prostu.
Rozumiem to tak z każdym kolejnym dniem, że my jesteśmy starzy już, bo my tak o latach 80. lubimy na przykład o Karimie mówić, nie? Że o, Karim był lepszy niż się wydawało, nie? A tutaj, że Jordan, o, żebyście sobie przypomnieli, jak Jordan był dobry. O to chodzi, dzieciaki. Mój drogi, co mamy, czy mamy, czy coś się, w ogóle co się dzieje, nic się nie dzieje, no.
Nie, no, po tym względem, wiesz, mówię, no, wszyscy się nacierają serialem, wszyscy się...
Co mnie
wszyscy...
mama prosiłaś?
Słucham?
Mama mi pisze, że mnie o coś prosiła, ja nie wiem o co.
Maciek, to mogą być rzeczy sprzed 30 lat.
Prosiłam cię o, tak, z kobietami tak jest. Prosiłam cię o coś.
Nie wyniosłeś śmieci.
No czekaj, bo teraz straszne jest, o co mnie mama mogła prosić. Co jest dzisiaj? Nie... Dobrze, kontynuujmy. Wiesz co, ale będziemy musieli zaraz skończyć, bo ja się muszę tutaj...
Musisz się zastanowić, co to
zastanowić
to
poważnie, bo to matka pisze, nie można. Tak. O czym mówiliśmy? O NBA?
NBA, tak. ja mam jeszcze tego jednego newsa, nie wiem, czy uda nam się tak przespacerować się, nie wiem, w 10 minut przez to, może krócej.
No ja, zróbmy szybciej, jesteśmy już w 43 minucie.
No to zakończmy może.
Tak? A co masz? A masz takiego jakiegoś, że Tyron
Lue? Chciałem przez chwilę do Jalenie Greenie porozmawiać.
A to zostawmy sobie Jalena Greena, bo ja właśnie sobie odpaliłem w okienku, żeby sobie go jeszcze pooglądać trochę. To będę wiedział w następnej palmie więcej o Jalenie Greenie.
Dobrze, mnie interesuje
bardziej
jego piłkarski warsztat, ile o pewnym koncepcie, który zaistniał i czy mamy jakiś taki clash pomiędzy NCAA i NBA, wiesz, po co to wszystko, kto zyska,
my,
kto...
My mówiliśmy o tym bardzo dawno temu, że to tak w tę stronę będzie
szło, ja ale
się wydarzy,
ale teraz,
że kiedyś G-League wyrośnie ponad to NCAA. Ale słuchaj, zostawmy może to w tym momencie i pogadajmy o tym jutro.
Dobrze.
Tak zrobimy, skoro temat jest. Dobra. Czyli niektórzy myśleli, że nie będzie Last Dance w Palmie i takie zaskoczenie. Nie słuchałem, pospoilowaliście.
No, będą krzyki na pewno.
Na pewno, zobaczysz.
Ja dzisiaj się w komentarzu zastanawiałem, czy już powstaje w sportklubie, czy już powstaje dokument.
Archiwa?
The Last Flash.
Jak? Że co?
The Last Flash.
Dlaczego? Czemu w sportklubie?
Że będą takie nagrania z twoim głosem i wtedy macie w 90, nie wiem, co to było, 2005, 2006?
Jak komentowałem? W 2008. Ja kiedyś muszę opowiedzieć o tym, jaki to był hardcore, jak ja jeździłem do sportklubu komentować i jak to wyglądało od kuchni. Zapytaj się mnie kiedyś o to, żebym trochę mógł o tym opowiedzieć. To jest to
hardcore.
To pokazuje czasy tych... bo to były te czasy, jak śmieciówki chyba wchodziły, nie? Weszły, jak to było? 7, 8, coś takiego? Więc to były czasy tych śmieciówek. To jest taki przykład też z koszykarskich kręgów, jak to wygląda w biznesie. Trzeba było oglądać delawedowe, komentować dla 3 osób. Ale dobra, to widzisz, już w inną stronę schodzę. Mój drogi, dobra, to słyszymy się jutro.
Tak, pozdrawiam serdecznie. Cześć.